Naszym Państwa gościem Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Kłaniamy się gorąco i serdecznie na naszej antenie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dochodzą nas takie informacje o raporcie ONZ w sprawie braku praworządności w Polsce. Ponad 200 takich zarzutów odnośnie funkcjonowania i praw człowieka w naszej ojczyźnie. Prosimy panią o szczegóły. Cóż to za raport? Jak i czego on dotyczy? Kto tam zgłasza te problemy i na ile on jest wiążący i musimy się nim przejmować, czy respektować, bądź go zrealizować?
W ramach Rady Praw Człowieka co jakiś czas każde z państw ONZ-u jest poddawane takiemu przeglądowi okresowemu, to się nawet nazywa właśnie przegląd okresowy i to dotyczy realizacji praw człowieka, czy szerzej też praworządności w danym państwie. Od razu powiem, że nie jest to absolutnie wiążące. Powstaje to w ten sposób, że różne organizacje międzynarodowe, państwa ONZ-u też we własnym zakresie i też państwa, które są poddawane temu przeglądowi, składają swoje rekomendacje, swoje raporty, swoje zastrzeżenia i analizy dotyczące właśnie realizacji praw człowieka i praworządności w państwie, które jest poddawane ocenie. I z tego powstaje ostatecznie taki finalny raport. W tym roku takiej analizie poddawana jest Polska i rzeczywiście w tej wersji raportu, którą udostępniono, jest tych zaleceń i rekomendacji ponad 200. One są uszeregowane w taki sposób, że widzimy też, które państwo zgłosiło jaką rekomendację. Dlatego też na przykład zarzut niedostatecznego powstrzymywania ruchów neonazistowskich i faszystowskich.
Otrzymaliśmy od Białorusi.
Tak, to Białoruś i Rosja. Rosja też zarzuca nam, że niedostatecznie dbamy na przykład o pamiątki, o pomniki radzieckie. Natomiast państwa zachodnie, jakby te, które też brylują w Unii Europejskiej, tradycyjnie odnoszą się do rzekowego naruszania praw kobiet poprzez ochronę prawną życia dzieci poczętych, czy też rzekową dyskryminację osób o odmiennej orientacji seksualnej, które nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego w Polsce. To się wszystko rozbija w dużej mierze o kwestie ideologiczne, interpretacyjne i taką presję wizerunkową, presję społeczną, którą dzięki temu raportowi też można wywierać, bo rzeczywiście to jest coś, co odbija się szerokim echem i w Polsce, i na arenie międzynarodowej, i tak samo jak różne rezolucje Parlamentu Europejskiego, różne zalecenia i rekomendacje poważnych organów czy organizacji i instytucji, to wszystko ma wywierać presję na dane państwo, żeby uległo w tych kwestiach, w których do tej pory stawia opór.
Rodzi się takie pytanie natury ogólnej, na ile raport Organizacji Narodów Zjednoczonych odnośnie praw człowieka ma tylko wykazywać błędy, a na ile powinien też dostrzegać poziom praw człowieka i respektowany, czy który jest realizowany w danym państwie. Czy tylko to są takie pretensje, rozgrywki międzynarodowe?
Myślę, że w dużej mierze te raporty mają na celu odnotowywanie postępów w realizacji praw człowieka. Przynajmniej oficjalnie tak to powinno wyglądać, dlatego też te raporty są okresowe, one powinny się odnosić do tego, co było 4 lata wcześniej, do tego, co w międzyczasie raportowało dane państwo, uwzględniać, punktować to, co ulegało poprawie, bo wszyscy zakładamy także, że w tej realizacji praw człowieka i w tym, co lepsze, cały czas chcemy się poprawiać. Taki jest tego cel. Natomiast rzeczywistość polityczna jest taka, że tego typu sytuacje są wykorzystywane właśnie do takiego politycznego i wizerunkowego punktowania państw też pomiędzy sobą, czy właśnie pomiędzy organizacjami. Dlatego właśnie tutaj mamy te kwestie, nazwijmy to światopoglądowe, związane z aborcją, czy właśnie próbą znowu przymuszenia Polski do wprowadzania kazuistycznych przepisów antydyskryminacyjnych, bo jest tam też taka rekomendacja, żebyśmy wprowadzili do kodeksu karnego przestępstwo dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. To jest zupełnie niepotrzebne i sprzeczne w ogóle z całą techniką stanowienia prawa, bo jeżeli mamy przepis antydyskryminacyjny ogólny, no to cofanie się do kazuistycznego punktowania dyskryminacji to jest cofanie się do kodeksu Hammurabiego. Także to są takie bardzo, bardzo polityczne i ideologiczne kwestie, które no niestety zdominowały właściwie słuszną inicjatywę, tak, tego przeglądu praw człowieka, która miała być czymś, co będzie motywowało państwo do stawania się bardziej przyjaznymi dla społeczeństwa i do tworzenia lepszego humanitarnego prawa.
Zapewnić skuteczny dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji, czy zdekryminalizować aborcję we wszystkich przypadkach? Co to znaczy zdekryminalizować aborcję w przypadku Polski?
No tutaj oczywiście żądanie jest proste. Państwa zachodnie chcą, abyśmy wprowadzili pełną, swobodną możliwość aborcji na życzenie.
Ale za aborcję nie grozi kryminał w Polsce, żeby to dekryminalizować.
Kobiety, które decydują się na zabicie własnego dziecka poprzez aborcję, w żadnym przypadku nie podlegają żadnej karze. Natomiast osoby, które pomagają w takim procederze, przeprowadzają go czy przymuszają do niego, jak najbardziej podlegają przepisom karnym. I myślę, że tutaj do tego odnosi się ta rekomendacja. Z drugiej strony świadomość na świecie tego, jak wyglądają przepisy związane z aborcją w Polsce, jest naprawdę znikoma. W Parlamencie Europejskim bardzo często powtarza się o tym, że w Polsce kobiety nie tylko umierają, co właśnie idą do więzienia, są poddawane srogim karom i sądzone w sądach za przerwanie ciąży, co jest nieprawdą, natomiast rzeczywiście na Zachodzie ta narracja jest powielana i rzeczywiście państwa zachodnie w to wierzą. Dlatego też myślę, że te rekomendacje są sformułowane w taki, a nie inny sposób. No jest to...
Czyli
jest
bardzo to... taki, byśmy powiedzieli, nierzetelny, niewiarygodny?
Tak. W ogóle na arenie międzynarodowej funkcjonuje bardzo dużo takich uproszczeń, które funkcjonują w sposób celowy, w taki sposób, żeby w dużo gorszym świetle przedstawiać dane państwo, dzięki czemu dużo, dużo silniej można lobbować za tym, żeby to państwo się ugięło w pewnych kwestiach i zmieniło swoje stanowisko po to, żeby ratować swój wizerunek. Tak samo się stało z tymi rzekomymi strefami wolnymi od LGBT, które rzekomo miały powstawać w Polsce. W państwach zachodnich, w Unii Europejskiej bardzo dużo osób nadal wierzy, że takie strefy u nas istnieją, mimo że czegoś takiego nigdy u nas nie było i nie ma. Ale faktycznie doprowadziło to do tego, że gminy, które przyjmowały swoje uchwały o sprzeciwianiu się ideologii LGBT, w dużej mierze z tych uchwał się wycofały, miały pewne perturbacje prawne, musiały te uchwały zmieniać albo przyjmować nowe, dużo ostrożniej napisane, de facto wyrażające tę samą treść, ale napisane w sposób bardziej prawniczy, który po prostu sprawiał, że już nie można było ciągać tych gmin po sądach i sprawiać im problemów.
Podobno w polskich szkołach wciąż stosowane są kary cielesne.
Tak, to też jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawe zalecenie i myślę, że to też pokazuje po prostu skalę tego, jak bardzo państwa nie są świadome, o czym piszą i co rekomendują. To jest rekomendacja bodajże Zambii, abyśmy wycofali się właśnie z kar cielesnych w szkołach. No to już jest absurdalna rekomendacja. Nie ma takich kar ani w szkołach. Mamy zakaz stosowania kar cielesnych nawet w domach, tak? Od wielu lat nie można nawet stosować.
Czy nie wydaje się pani, że na te zarzuty właśnie takie no, bezpodstawne nie powinien ambasady, konsulaty zwracać z jakąś uwagą do tych państw, które zgłaszają takie nieprawdy?
Uważam, że jak najbardziej należy prostować wszystkie zalecenia, które są nieprawdziwe, które są sprzeczne ze stanem faktycznym, które są sprzeczne z polskim prawem, czy nawet z polską konstytucją, tak jak tutaj te żądania dotyczące aborcji. I te kluczowe kwestie właśnie dotyczące przepisów antydyskryminacyjnych, czy praworządności, czy właśnie ochrony życia, powinny być zestawiane z tymi najbardziej absurdalnymi zaleceniami, właśnie jak te kary cielesne, czy pomniki żołnierzy radzieckich, właśnie po to, żeby pokazać, jak bardzo ten raport jest niespójny, niekompletny, nieprawdziwy.
Ale jest taką wodą na młyn, wiatrem w żagle dla wszystkich organizacji wewnętrznych w Polsce i międzynarodowych, łącznie z państwami, które mogą posłużyć się tym raportem jako kolejną potwarzą względem Polski. No bo już słyszymy nieustannie zagwarantować pełną niezawisłość i bezstronność sądownictwa i wiele głosów, które mówią tak. Wiele dotyczy obszarów, co do których wiadomo, że stanowisko odmienne od rekomendowanego ma rząd PiS. I tutaj taki mam dysonans poznawczy, ponieważ pani mówi, konstytucja, porządek prawny, który jest naszym porządkiem prawnym, nasza konstytucja, a znowu w innych głosach, komentarzach do tego raportu słyszymy, że to są tylko rządy PiS-u. Nie porządek prawny, nie konstytucja, tylko rząd. I to ukierunkowany jednostronnie, prawda?
Tak, to się w dużej mierze łączy z tym, co już od lat obserwujemy. No niestety spór polityczny przeniósł się też na warstwę prawną, na kwestię interpretacji prawa. To się łączy także z podważaniem niezależności sądownictwa. Przechodzimy do Krajowej Rady Sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. No niestety żyjemy w tej chwili w takiej rzeczywistości, w której podważenie jednej kwestii prowadzi do podważania kolejnej i rzeczywiście w momencie, kiedy ktoś przyjmuje, że no właśnie nie mamy niezależnego sądownictwa, czy nie mamy niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, to te osoby będą podważać także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, a z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mamy takie ostateczne potwierdzenie na przykład pełnej ochrony życia wynikającej z Konstytucji. I tutaj ja ze swojej strony będę powtarzać, że linia dotycząca ochrony życia ma już ponad 20 lat w Trybunale Konstytucyjnym. Składy Trybunału się zmieniały, Konstytucja jest taka sama jak była. Więc tutaj wszystko rozbija się o taką dyskusję też właśnie na poziomie politycznym. Niestety ten spór polityczny zdominował całe nasze społeczeństwo na tyle, że trudno dyskutuje się merytorycznie w momencie, kiedy ta warstwa emocjonalna też jest tak płytko zakorzeniona.
No i warstwa interesów.
Tak.
Bardzo gorąco dziękuję. Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris, naszym Państwa gościem. Dziękuję Pani Anno.
Dziękuję bardzo.